Podczas gorączki złota w Kalifornii mnóstwo ludzi podróżowało do świeżo otwartego amerykańskiego zachodu i wracało drogą morską, wioząc ogromne skarby. W 1857 roku pewien fatalny statek o nazwie SS Central America płynął wzdłuż wybrzeża południowej Karoliny, gdzie zastał go olbrzymi huragan. Każdy mężczyzna spośród 580 pasażerów panicznie wylewał wodę z uszkodzonego statku, ale bezskutecznie, bez żadnego sukcesu. I kiedy obok przepływał mały stateczek, szlachetny kapitan Herndern polecił, aby dzieci i kobiety ratowały się jako pierwsze. On sam i reszta mężczyzn poszli na dno wraz ze statkiem i bogatym ładunkiem. Ale to nie koniec tej historii. Ponad 100 lat później SS Central America został odnaleziony. Naukowcy zbudowali specjalny podwodny robot, który nazwali Nemo. Ich sukces został opisany jako zemsta nimf morskich. Po kilku miesiącach bezskutecznego przeszukiwania dna oceanu załoga była gotowa już zrezygnować z poszukiwań. Wtedy zauważyli kilka złotych monet w pobliżu smugi mułu. Pod nim odkryli, co media nazwały, żółtym traktem. Ich zdumionym oczom ukazała się dosłownie kaskada złotych monet bitych w Kalifornii. A dom aukcyjny Christie's z Nowego Jorku wycenił wartość jednej monety na 8 tysięcy dolarów. I początkowo wartość tego znaleziska szacowano na miliony dolarów, ale po pewnym czasie odkryto jedną sztabkę złota, która należała do, najprawdopodobniej do jednego z pasażerów, a która ważyła 27 kg. Jeśli inni pasażerowie posiadali tego rodzaju skarby, to wartość tego znaleziska mogła przewyższać miliardy dolarów. Skarb leżący na dnie oceanu przez ponad 100 lat został odkryty. Wiecie, tak się kiedy słucha takiej historii, można w pewnym sensie zazdrościć inwestorom z miasta Columbus w stanie Ohio, którzy sponsorowali całą ekspedycję. Ale chwila. Opowieści o gorączce złota i o tym, jak doprowadziło ono do ruiny niejedno życie, już samo w sobie powinno służyć nam za ostrzeżenie. To nieznaleziony skarb ani wygrana na loterii nie odbuduje twojego życia. Pismo Święte oferuje coś o wiele bardziej szlachetnego i o wiele bardziej skutecznego. Tym czymś jest odzyskanie utraconego skarbu, którym jest twoje życie. Odbudowanie złamanego życia przynosi o wiele większą wartość niż odnalezienie zaginionego skarbu, ponieważ Bóg, który dał nam życie i to życie jest prawdziwym skarbem. Jeśli zgubiłeś je, jeśli twoje życie gdzieś leży zakopane pod grubą warstwą grzechu, chcę, abyś wiedział, że dzisiaj Bóg wyrusza na specjalną ekspedycję poszukiwawczą, aby odzyskać twoje życie. On zainwestował w tą ekspedycję wszystko, co miał najlepsze. Oddał swojego syna jedynaka. Dziś każdy, kto zbłądził, może wrócić do Boga. I Bóg w swoim słowie gwarantuje, że każdy, kto wróci do Niego w pokorze, w upamiętaniu, odzyska z nadwyżką stracone lata. I tego doświadczyli mieszkańcy Izraela w czasach proroka Joela. Tego dzisiaj ty możesz doświadczyć. Sięgnijmy po tekst Słowa Bożego i przekonajmy się, na czym polega prawdziwe Boże uzdrowienie. Księga Joela, 2 rozdział, i czytamy od wersetu 18 do 27 i będzie to ostatnie kazanie dzisiaj z niedokończonej serii z Księgi Joela. Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem. I odpowiedział Pan i rzekł do swojego ludu: oto ja ześlę wam zboże i moszcz i oliwę i tym się nasycicie. I już was nie wystawię na hańbę między narodami i oddalę od was wroga z północy i zapędzę go do kraju suchego i pustego, jego przednią straż do morza wschodniego, jego tylną straż do morza zachodniego i rozejdzie się po nim smród i zaduch, ponieważ but nie postępował. Nie bój się, ziemio. Raduj się i wesel, gdyż Pan dokona wielkich rzeczy. Nie bójcie się, wy zwierzęta polne, gdyż zazielenią się pastwiska na stepie. Drzewa wydadzą swój owoc, drzewo figowe i winorośl obficie będą rodzić. A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu, Bogu swoim, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześlę wam jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny. I klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą moszczem i oliwą i wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. Wtedy wy będziecie jeść obficie i nasycicie się i wysławiać będziecie imię Pana, swojego Boga, który dokonał u was cudów. I mój lud nigdy nie zazna wstydu. I poznacie, że ja jestem wśród Izraela, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem i nie ma innego. I lud mój nigdy nie zazna wstydu. Wiecie, ten fragment, który przed chwilą przeczytaliśmy, jest po prostu fascynujący. Czytając takie słowa o tym, że Bóg wynagrodzi te stracone lata, powraca nadzieja. Powraca nadzieja, że każda sytuacja człowieka, bez względu na to, jak beznadziejna, może być odnowiona. Czy uważasz, że twoje życie znajduje się w ciężkim położeniu, w beznadziejnym położeniu? Jeśli tak, to te słowa dzisiaj są skierowane do ciebie. To nie są słowa napisane przez żaden kościół ani przez żadną instytucję religijną. To są słowa żywego Boga skierowane właśnie do ciebie. To nie jest zaproszenie do żadnego kościoła. To nie jest zaproszenie do żadnej instytucji religijnej, ale zaproszenie do nawiązania relacji z żywym i prawdziwym Bogiem, który jest hojny w przebaczaniu. Kochani, jak można zlekceważyć tak łaskawe słowa Boga Ojca? Wcześniej Pan Bóg w tej księdze, którą czytaliśmy, dokładnie poinstruował swoje dzieci, w jaki sposób powinny zareagować na krytyczną sytuację w swoim życiu, która była wynikiem sądu Bożego za ich złe postępowanie, za oddalenie się od Boga. I najwyraźniej lud Boży, dzieci Boże zastosowały się do wskazówek, jakich im udzielono, ponieważ ton słów proroka całkowicie się zmienia. Nawet jak porównacie pierwszy, drugi rozdział, początek drugiego rozdziału z tym, co dzisiaj przeczytaliśmy, widzimy, że zupełnie inny ton przybiera prorok Joel. Już nie napomina ludzi, aby nawrócili się. Nie napomina ludzi, aby rozdzierali swoje serca i ogłosili święty post. Teraz raczej podaje, że Pan zapłonął gorliwością, czytamy. Zmiłował się nad swoim ludem. Zamiast mówić ludziom, co mają robić, prorok opowiada teraz, co Pan będzie robił. Co Bóg już uczynił. To Bóg zainicjował powrót swoich dzieci do siebie. To On pierwszy wyciągnął swoją pomocną dłoń do swoich dzieci. To On pierwszy zrobił krok w kierunku Jego dzieci, które od Niego odstąpiły. Ludzie odpowiedzieli, zareagowali na Boże zaproszenie i teraz doświadczają cudowności Bożych błogosławieństw. A Bóg rekompensuje straty, jakie spowodowała szarańcza. Kiedy ludzie zaczynają pokutować i przepraszać Boga za swoje złe postępowanie, Pan Bóg błogosławi ich darem pełnego odnowienia, zupełnej odnowy. Zobaczmy, w jaki sposób Pan Bóg odmienia los swojego ludu. To, co przeczytaliśmy dzisiaj, to jest prawdziwe uzdrowienie, jakie może dać tylko sam Bóg. Po pierwsze, czytamy w wersecie 19, że Bóg odpowiedział i zwrócił się do swojego ludu. Innymi słowy, Bóg odpowiedział na modlitwy swojego ludu. Wyobraźcie sobie taki horror. Znajdujesz się w niebezpieczeństwie. Wołasz o pomoc, a nikt ciebie nie słyszy. Powstaje pytanie, czy Bóg słyszy modlitwy osób, które żyją w grzechu. Według księgi Izajasza 52 rozdziału, 2 wersetu, wygląda na to, że nie. Posłuchajcie, lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, także nie słyszy. Dziś wiele osób twierdzi, że modli się do Boga, że rozmawia z Bogiem, ale ich życie zupełnie zaprzecza temu, żeby z Bogiem żyli albo żeby Boga znali. Czy Bóg słyszy takie osoby? Jedynie człowiek, który odpowiada na Boże wezwanie do upamiętania, może być pewny, że Bóg go słyszy. I tego doświadczyli w swoim życiu Izraelici, kiedy Bóg odpowiedział na ich pokutę. Odpowiedział na ich wołanie. Być może to był pierwszy raz od wielu miesięcy, być może od wielu lat, kiedy usłyszeli odpowiedź Boga na modlitwę, kiedy usłyszeli Boży głos. Możemy sobie tylko wyobrazić, jaka wtedy panowała euforia, kiedy ludzie byli świadomi, że Bóg słyszy ich. Mało tego, że słyszy, Bóg odpowiada na ich wezwanie. Wiecie, po części to można porównać do rozmów telefonicznych, jakie miały miejsce wiele lat temu, szczególnie być może ci z was, którzy już długo mieszkają w Stanach Zjednoczonych, kiedy jeszcze telekomunikacja nie była rozwinięta, pamiętacie, jak to się dzwoniło do Polski. Nie było to tak często, być może jak dzisiaj, że wykręca się numer i rozmawia się z Polską, ile się chce i o czym się chce. Kiedyś trzeba było rozmowę zamówić na określoną godzinę. I kiedy żony podchodziły do budek, żeby usłyszeć głos swoich mężów, którego nie słyszały od wielkiego czasu, panowała radość. Co powiedzieć? O czym rozmawiać? Pamiętam, jak kiedyś gościliśmy w moim rodzinnym domu dwie Ukrainki, które przyjechały do pracy, do Polski, a zarobić trochę pieniędzy. I po dłuższym czasie za zarobione pieniądze kupiły kartę. 24 minuty tylko były na tej karcie. One były obie, postanowiły podzielić się po 12 minut. Tylko na tyle było ich stać, żeby zadzwonić do swojego domu, do swoich rodzin na Ukrainę. Byłem świadkiem tych rozmów, jaka panowała euforia z jednej i z drugiej strony słuchawki, kiedy rodzina, która była rozłączona, nawet przez niedługi okres czasu mogła usłyszeć swój głos. Głos, którego długo nie słyszysz. I kiedy nagle go słyszysz po długim czasie nieobecności, niesłyszenia, naprawdę napawa radością, napawa szczęściem. Tak musieli się czuć Izraelici, którzy po raz pierwszy od dłuższego czasu usłyszeli głos Boga. Kolejna rzecz, jaką czytamy, co jest tym Bożym błogosławieństwem, jest to również werset 19. Oto ja ześlę wam zboże i moszcz i oliwę i tym się nasycicie. Drugim krokiem Bożego błogosławieństwa, jakie objawia każdemu, kto do Niego wraca, jest nasycenie. Pan zaspokaja pragnienia swojego ludu. Wiecie, człowiek może mieć mnóstwo jedzenia. Człowiek może mieć dostęp do wszystkich uciech, jakie są tylko na tym świecie, a jednak nie być zadowolonym. Wystarczy poczytać biografie słynnych i bogatych postaci, aby się o tym przekonać. Wiele takich osób, mimo luksusu, w jakim opływali, byli samotni, żyjący bez Boga. Być prawdziwie zadowolonym, drodzy, to jest dar. Być prawdziwie zadowolonym jest darem, który pochodzi od Boga i jest dany tylko tym, którzy do Niego wrócili. Czy jesteś nieustannie niezadowolony ze swojego losu? Ciągle narzekasz na swoją sytuację? Jeśli jesteś zawsze niezadowolony z obrotu spraw i z tego, co się dzieje w twoim życiu, to chcę ci powiedzieć, że to jest dowód na to, że nie wróciłeś jeszcze całym sercem do Boga. Tylko Chrystus daje życie w obfitości i każdy, kto przychodzi do Niego, będzie prawdziwie nasycony, będzie prawdziwie zaspokojony. Kolejna rzecz, jaką Bóg czyni, czytamy, już was nie wystawię na hańbę między narodami. Innymi słowy, Pan Bóg usuwa hańbę swojego ludu. Wstyd jest nieprzyjemnym uczuciem. Być może nieraz wstydziliście się w różnych sytuacjach. A szczególnie w sytuacjach, wstyd jest nieprzyjemnym uczuciem w sytuacjach, kiedy wychodzi na jaw, że nie jesteś tą osobą, o której wszyscy myślą, że jesteś. To jest wstyd. Wstydem dla Izraelitów było to, że będąc nazwani ludem Bożym, dziećmi Boga, nie zachowywali się jak dzieci Boga. Wstydem dla każdego chrześcijanina, który chodzi do kościoła, jest to, kiedy wychodzi na jaw, że życie jego zaprzecza temu, co mówi Słowo Boże. Doświadczyłem kiedyś tego. Już wam to opowiadałem, kiedy nie zachowałem się ładnie na lekcji WF-u w szkole podstawowej i nauczyciel zwrócił mi uwagę, powiedział: to w twoim kościele tak uczą się zachowywać? Jaki wstyd, kiedy okazuje się, że nie jesteś tym, za kogo się podajesz. Chuck Colson to jeden z doradców prezydenta Nixona i on został publicznie zniesławiony na oczach całego świata i skazany jako przestępca za udział w aferze Watergate. Trafił do więzienia, gdzie musiał odsiedzieć wyrok. Z Białego Domu, z salonów trafił za kratki, ale tam poznał żywego Boga. Tam spotkał żywego Boga i nawiązał z nim żywą relację. Dziś Chuck Colson cieszy się szacunkiem i miłością większej ilości osób niż w czasach, kiedy był doradcą prezydenta. Bóg odmienił jego los, a przede wszystkim zabrał jego wstyd i hańbę, jaka mu wtedy towarzyszyła, kiedy trafił za kratki. Kochani, drogi bracie, droga siostro, jeśli usidlił ciebie grzech i twoja reputacja została splamiona przez plotki złożone z prawdy i półprawdy, powiesz swoją sprawę Panu. Skoncentruj się na powrocie do Pana, a On łaskawie spojrzy na twoje położenie i sprawi, że twoja hańba zostanie usunięta. Czas wyjawi prawdę, a Pan Bóg odbuduje twoją reputację. Kolejna rzecz, która jest rezultatem Bożego błogosławieństwa, czytamy o tym w wersecie 20, i oddalę od was wrogów, albo oddalę od was wroga. Innymi słowy, Pan Bóg zniszczy wrogów swojego ludu. Zniszczy wrogów swoich dzieci. Największym wrogiem, jaki nas dzisiaj usidla, jest grzech. Czytając Słowo Boże, wiemy, że Pan Bóg ostatecznie zniszczy grzech i zniszczy śmierć. Pamiętacie to szydercze wołanie apostoła Pawła do śmierci, kiedy mówi: gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? Śmierć zostanie zniszczona. Nasz wróg, który być może dzisiaj jeszcze nas usidla, grzech, zostanie ostatecznie zniszczony, jeśli tylko szczerze, w pokucie wrócisz do Boga Ojca. Jakże wspaniałe błogosławieństwo czeka każdego człowieka, który wraca do Boga. Doktor Elder Kamin powiedział, że początkiem każdego nowego błogosławieństwa jest objawienie na nowo charakteru Boga, charakteru piękniejszego, wspanialszego, cenniejszego. Jest w tym zawarta piękna prawda. My wszyscy przecież wiemy, że Bóg jest wspaniały. Wszyscy przecież wiemy, że Bóg jest cudowny. Potrafimy powiedzieć piękne przymiotniki w określeniu do Boga, ale kochani, czasami te prawdy nam powszednieją. Dopiero gdy wracasz do Boga na nowo, widzisz, co to naprawdę znaczy. Boża wspaniałość i Boża łaskawość. Ale najlepsze dopiero przed nami. Wróciłeś do Boga w pokucie, w uniżeniu. Wiesz, że Bóg ciebie słyszy, że odpowiedział na twoją modlitwę. Jesteś nasycony tak, że nic tobie nie brakuje. Pozbawiony jesteś wstydu i wiesz, że twoi wrogowie zostali zniszczeni. Wspaniała rzecz, masz radość w sercu, myślisz, teraz mogę zaczynać od nowa, na nowo zaczynać swoje życie. Ale to nie koniec, bo Słowo Boże zapewnia nas o pięknej prawdzie związanej z powrotem do Boga. A ta prawda to brzmi następująco: Bóg wynagradza tobie wszystkie stracone dni. Bóg wynagradza tobie wszystkie stracone lata. Cokolwiek zostało utracone w wyniku szalonego, niezaspokojonego apetytu szarańczy, wszystko, dosłownie wszystko zostanie zwrócone, wszystko zostanie odbudowane. Bóg nie pozwala, abyś poniósł straty. Jeśli łaską Bożą, kochani, jeśli łaską Bożą jest przebaczenie twojej brudnej przeszłości, to czymże dopiero jest wynagrodzenie tobie tych straconych chwil? Nie mogę powiedzieć w tym momencie chyba nic poza tym, że Bóg jest wielki, że Bóg jest niesamowity. Chwała ci, Boże. Wynagrodzę ci lata szkody. Czy masz takie chwile w swoim życiu, że lamentujesz z powodu straconych lat swojego życia? Czy wracasz do nich myślami z goryczą w duszy, że nie zawsze w swoim życiu służyłeś Panu? Czy to było 20, 30, 40, może 60 lat temu, zanim przyszedłeś w pokorze do Boga? Mam dobrą nowinę dla ciebie. Pan wynagradza lata zjedzone przez szarańcze. Wszystkie lata. Czy spędziłeś kilka lat żyjąc po swojemu i robiąc wszystko, co się tobie podobało kiedyś? Czy popełniłeś w swoim życiu wiele poważnych błędów? Czy podjąłeś w pośpiechu jakieś nierozważne decyzje, których teraz żałujesz? Co to było? Czy zbyt wcześnie porzuciłeś szkołę? Czy dokonałeś pośpiesznego wyboru w kwestii małżeństwa? A może przeszedłeś przez rozwód albo aborcję? Czy masz pozamałżońskie dziecko? A może podjąłeś niewłaściwą decyzję w interesach? Albo straciłeś dużą sumę pieniędzy w ryzykownych inwestycjach? A może przeprowadziłeś się z rodziną, podczas gdy powinieneś był zostać w miejscu? Albo zaniechałeś kupna domu, kiedy sprzyjała temu okazja na rynku? Albo kupiłeś dom, gdy tak naprawdę nie było cię na niego stać? A może jako nastolatek zbuntowałeś się mądrej radzie rodziców? Albo popełniłeś jakiś niemoralny czyn, który prześladuje cię aż do dzisiejszego dnia? A może żyjesz w śmiertelnym lęku, że ludzie w jakiś sposób odkryją wielkie błędy twojej przeszłości? A może są inne pytania, które teraz przychodzą tobie do głowy? Posłuchaj zatem uważnie tych słów i zastosuj je w swoim życiu. Bóg wynagradza szkody, jakich dokonała szarańcza. Bóg wynagrodzi tobie lata spustoszenia, jakie wniósł grzech do twojego życia. Bóg zwróci ci wszystko, co straciłeś, i da ci jeszcze więcej. Kochani, życie w poczuciu żalu jest grzechem dla chrześcijanina. Życie w poczuciu żalu nie ma nic wspólnego z prawdziwą pokutą, która prowadzi do życia i do odnowienia. Życie w żalu oznacza, że odrzucasz wiarę w piękną prawdę, że Bóg wynagradza stracone lata. W 1975 roku pewien niezrównoważony psychicznie mężczyzna wpadł do Muzeum Narodowego w Amsterdamie i zanim ktokolwiek się spostrzegł, wyciągnął nóż i przeciął słynny obraz Rembrandta Straż Nocna. Innym razem pewien zły człowiek przesmyknął się z młotkiem do katedry świętego Piotra w Rzymie i zaczął uderzać, okładać młotkiem, niszczyć piękną rzeźbę Michała Anioła, Pietà Watykańska. Oba wspaniałe dzieła sztuki zostały dotkliwie uszkodzone, zostały dotkliwie zniszczone. Ale jak postąpiły władze muzeum katedry świętego Piotra? Czy wyrzuciły te dzieła sztuki i zapomniały o nich? Absolutnie nie. Zatrudnili najlepszych specjalistów, którzy z wielką precyzją i z wielką dokładnością odrestaurowali dzieła sztuki, zakrywając ślady zniszczeń. Dzięki swojej cudownej łasce Bóg obraca nasze porażki w dobro. Bóg obraca nasze grzechy w dobro, w szczęście. Przemienia nasze złe, stracone lata w obfite błogosławieństwo. Stuart Holden opowiedział kiedyś o pewnej starej szkockiej willi, w sąsiedztwie której mieszkał. Ściany w jednym z salonów były pokryte malowidłami jednego ze słynnych artystów. Problem pojawił się jednak, kiedy ktoś przez przypadek wylał na ścianę jakiś słodki napój, pozostawiając na tym malowidle brzydką plamę. W tym czasie inny uznany artysta, Lord Lancer, był gościem w tym domu. Pewnego dnia, gdy rodzina wyszła na zewnątrz, on pozostał w domu. Wziął do ręki pędzelek i po kilku mistrzowskich pociągnięciach tym pędzelkiem szpetna plama stała się pięknym wodospadem otoczonym prześliczną przyrodą. Artysta sprawił, że ta wstydliwa ściana stała się pięknym obrazem, na który miło było popatrzeć. Drodzy, Bóg jest takim wielkim artystą, który z naszego zniszczonego życia czyni dzieło sztuki. Takie są wspaniałe następstwa powrotu do Boga. I to nie są moje słowa, ale słowa samego Boga. On wynagradza stracone lata. Uwierz Jemu. Zacznij cieszyć się w wierze. Spójrz prosto w oczy porażkom i nie ufaj, nie słuchaj więcej oskarżeń szatana. Całkowicie zaufaj Bogu, że On ma moc, bo jest wielkim Bogiem. On ma moc przywrócić Tobie lata zjedzone przez szarańcze. Czy chciałbyś dzisiaj powstać i podziękować Bogu, uwierzyć w Jego obietnicę, że On jest w stanie, ma taką siłę i moc wynagrodzić ci stracone lata i pozbawić cię poczucia żalu, porażki, niespełnienia.